Dzień dobry. Bardzo nietypową rozrywkę próbują nam zapewnić naukowcy w Polsce, mianowicie zachęcić nas do powstańczego narodowego kleszczobrania. Dzień dobry, dr Anna Wierzbicka z Uniwersytetu Przyrodniczego w studiu, tuż obok mnie.
Dzień dobry.
Co to jest to narodowe kleszczobranie i jaki cel temu przyświeca?
To projekt badawczy angażujący naukę społeczną, czyli społeczeństwo. To projekt badawczy Uniwersytetu Warszawskiego, w którym nasi koledzy z Warszawy proszą Polaków o pomoc w mapowaniu występowania kleszcza, szczególnie jednego kleszcza, kleszcza wędrownego, który pochodzi z basenu Morza Śródziemnego i Afryki.
To kleszcz afrykański.
Kleszcz wędrowny.
Kleszcz wędrowny. To jest jeszcze inny, tak?
Nie. Mówimy afrykański kleszcz, Monster Tick, tak nazywają go na stronie, czyli afrykański, czyli pochodzący z Afryki. A nazwa gatunkowa funkcjonująca w Polsce to kleszcz wędrowny. Dlatego, że znamy go tak naprawdę z Polski od 100 lat.
Od 100 lat, to dlaczego teraz nagle tak głośno zrobiło się o kleszczu wędrownym?
No, po pierwsze dlatego, że Warszawa dostała na to grant, tak? Ale tak naprawdę w całej Europie obserwujemy od kilku dobrych lat niepokojące zjawisko związane właśnie z tym kleszczem. Te kleszcze zawsze były, to znaczy przylatywały na ptakach wędrownych i można było je gdzieś na wiosnę znaleźć. No i jak akurat spadły w okolicy, gdzie był jakiś akarolog, który szukał kleszczy, no to w danym kraju notowano stwierdzenie. No i tak było u nas na Śląsku. W 1930 roku też zanotowano występowanie tego kleszcza, znaczy spadł, ktoś go znalazł i zanotowano.
No to już pierwszą rzecz pani dementuje, to znaczy to nie jest żadna nowość, czyli nie trzeba może się bać aż tak.
No to już jeszcze inna sprawa. No bo kiedyś było w Polsce dużo zimniej, tak? Więc nawet nasze lato miało te 20 parę stopni i w lipcu najwięcej deszczu, więc dla takich kleszczy to były bardzo nieprzyjemne warunki i one po prostu zdychały.
Teraz... Od razu czy dopiero po zimie?
Nie, od razu. Teraz mamy taką sytuację, że taki kleszcz, który spadnie z ptaka, który przywędrował, i to mogą być różne ptaki, nie tylko bociany, bo mamy bardzo dużo ptaków, które się przemieszczają. W tym momencie, jak jest takie na przykład bardzo ciepły maj, czerwiec, lipiec i nie mamy opadów, 30 kilka stopni, no to pogoda jak na sawannie. Stąd jak taki kleszcz przestanie żerować w takim ptaku, spadnie sobie na ziemię, to ma warunki do rozwoju i się przeobraża. I wtedy budzi się jako już starszy kleszcz, najczęściej dorosły, który szuka aktywnie żywiciela.
Jak bardzo aktywnie? Co to znaczy aktywnie szuka?
To znaczy, że w porównaniu z naszymi kleszczami jest sportowcem. Bo te kleszcze, które znamy z Polski, one się przyczajają na jakichś trawach i krzaczkach i czekają na nas, a ten biega za swoją ofiarą.
Biega?
Tak, dosłownie biega i może biec nawet 10 minut, więc naprawdę długodystansowo.
Może biec przez 10 minut, czyli przez 10 minut ja mogę uciekać od niego, a on będzie mnie gonił.
Tak.
A jak szybko on będzie biegł? Ile kilometrów?
To nie są duże prędkości.
Czyli człowiek wygląda... jest w stanie przed nim uciec.
Tak, ale wygląda to lekko przerażająco. Dlaczego? No bo jak ktoś... One są z sawanny, z półpustyni, no więc jak widzą jakąś antylopę, na której można byłoby żerować, no to po prostu za nią podążają, bo za bardzo nie ma na czym czekać na taką antylopę. I tu jest główny problem, tak? Tego, że te kleszcze przeżywają do następnego stadium. I ponieważ będą, szukają żywicieli, no to tym żywicielem mogą być zwierzęta, ale mogą też zostać ludzie. A kleszcze te mogą przenosić inne choroby niż te, które znamy z Europy. I tu jest największe zagrożenie epidemiologiczne.
To jest między innymi wektor wirusa krymsko-kongijskiej gorączki krwotocznej z bardzo wysoką śmiertelnością. Jak rozumiem, to jest to największe niebezpieczeństwo.
Tak. Oczywiście, żeby określić, ile procent kleszczy ją przenosi, a ile nie, to musimy ich trochę mieć, tak? Więc na razie nie możemy tego powiedzieć. Ale tak, to jest bardzo groźna choroba. Tutaj w zależności od regionu występowania śmiertelność sięga w niektórych miejscach nawet 60%, więc jest to przerażające. Więc bardzo istotne jest, żebyśmy się dowiedzieli, gdzie te kleszcze występują w Polsce, nie tylko, w Europie także.
Póki co wiemy, że obok Poznania, we Wronkach, w Barankowie, to również Wielkopolska oraz w Częstochowie znaleziono takie kleszcze.
Tak, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, ile ich jest? Tak? Trzecia rzecz to biologia.
Bo na pewno więcej niż trzy.
Tak. Kolejna rzecz to musimy sprawdzić, jak długo przeżywają. Tak? Czy one dożywają do zimy, czy nie, bo zimy raz nie przeżyją.
Ale skoro umierały u nas wcześniej przy 20 stopniach w trakcie lata, no to wydawałoby się, że na jesień już też nie powinno ich być.
Tak, ale też wiemy, że biologia różnych zwierząt się zmienia. Tak? Wiele rzeczy po prostu przy tych zmianach klimatycznych, jakie mamy, jest zupełnie inna niż była dotychczas. Więc zakładanie na pewno, że jest jakoś, nie jest postawą naukową. Tak? Więc tutaj to trzeba jeszcze zbadać. No i wtedy można wprowadzać szeroko zakrojone informacje profilaktyczne.
Czyli te kleszcze, które zostaną wysłane przez ludzi do Warszawy, do zbadania, to właśnie to będzie sprawdzane. Jakie one wirusy mogą przenosić?
Tak.
One mogą się przydać do stworzenia jakiejś szczepionki, leku, bo nie ma leku na tego wirusa, gorączki. No,
z chorobami wirusowymi to jest tak, że na wiele z nich nie mamy szczepień ani żadnych leków. Jesteśmy już nauczeni wirusem COVID-19, że leki są trudniej dostępne niż szczepionki. Byłoby bardzo miło, gdyby Polacy zechcieli się szczepić na choroby odkleszczowe, bo na razie mamy świetną szczepionkę na kleszczowe zapalenie mózgu, a wyszczepienie Polaków wynosi między 2 a 3%. Więc zanim będziemy płakać, że nie ma szczepionki na kręskokołgiski wirus, to może użyjmy szczepionki, która jest, bo kleszczowe zapalenie mózgu dużo bardziej nam zagraża.
Dużo bardziej dlatego chociażby, że tych kleszczy jest u nas zwyczajnie więcej, jak przypuszczam. Czy możemy się jakoś obronić przed tym kleszczem wędrownym? Czy kiedy widzimy, że on jest w naszej skórze, to musimy postępować tak samo, czyli wyciągnąć go w taki sam sposób jak polskiego kleszcza?
Tak, i to jest dobra wiadomość, tak? Bo chronimy się przed tym kleszczem identycznie jak przed kleszczem pospolitym czy łąkowym. To znaczy...
Czyli te same spreje, długie spodnie.
Tak. Całe buty, no bo skoro biega po ziemi, to sandałki będą tutaj tym negatywnym obuwiem. I wyciągamy kleszcza tak samo jak nasze, czyli pensetą, zdecydowanym ruchem, wyrywamy jak włosek z brwi. On jest sporo większy, dwukrotnie jak jest nienajedzony, jak jest najedzony, to jeszcze więcej od naszych kleszczy, więc dużo łatwiej go zauważyć i uważam, że to jest bardzo dobra wiadomość, że takiego kleszcza dużo łatwiej zauważyć na skórze i łatwiej go wyciągnąć, bo jest większy.
A tak? Zostawia też rumień?
Nie wiem. To od razu się przyznam, że...
Czyli jeszcze nie został nikt ugryziony oficjalnie, to znaczy nie zgłosił się do was, drodzy naukowcy, zostałem ugryziony przez tego kleszcza.
Dokładnie tak. Chociaż myślę, że wielu Polaków było, jak wyjechało do Maroka albo do Egiptu na urlop, więc pewnie tutaj byłaby jakaś wiedza, ale no nie dociera ona do naukowców. Na razie nie mamy przypadku żerowania na człowieku w Polsce.
Gdzie one sobie siedzą i czekają na te ofiary? Na krzakach, na skałach, na drzewach?
No właśnie drzewa i krzaki to nie, ponieważ są to kleszcze żyjące na terenach otwartych i pasożytujące głównie na dużych zwierzętach. To będą na łąkach, będą w miejscach, gdzie właśnie nie wiem, pasą się. Chociaż to jest ciekawe, że one są znajdowane u nas, bo... Jak się jedzie przez Wielkopolskę, to trudno zobaczyć stado krów, tak? No konie już gdzieś tam można, więc myślę, że ja bym stawiała na Mazury, mimo że jest chłodniej, bo tam dużo częściej widać wolno pasące się zwierzęta. Więc zobaczymy, czekamy też na zgłoszenia.
Czyli Wielkopolska nie jest jakoś szczególnie narażona na to, żeby u nas występowały częściej? No mówi się o pustynnieniu Wielkopolskiej, że u nas jest sucho.
No właśnie, to jest tak, że z punktu widzenia pustynnienia i wysokości temperatur, jakie mamy, to tak, powinniśmy być bardziej narażeni niż inne części Polski. Z drugiej strony właśnie jest trudny dostęp do żywicieli. Więc tak naprawdę możemy tylko coś przypuszczać i stawiać hipotezy, a w badaniach musimy je sprawdzić. I to w tych badaniach mogą nam pomóc ludzie, mieszkańcy.
Dużo już tych kleszczy mieszkańcy wysłali do Warszawy?
Ponad 430. No to pomyślmy, 430 zgłoszeń, w tym 3 takie kleszcze. Więc to pokazuje, że na pewno nie ma ich dużo.
3 kleszcze wędrowne na 420 zgłoszeń.
Tak.
Niewiele.
Niewiele. Niemniej są. No i właśnie, jest to nowa rzecz do badania. Wiemy, że są też w krajach ościennych i bardzo zależało naukowcom na tym, żeby potwierdzić, że w Polsce też są. No bo bardzo często mówimy o naszym kraju jako o zielonej wyspie pod pewnymi względami. Tak? I bardzo, jeżeli chodzi o rzeczy naukowe, to my jesteśmy tak długo zieloną wyspą, aż ktoś nie dostanie grantu na to, żeby to porządnie zbadać. Tak samo było z kleszczowym zapaleniem mózgu. Też uważano, że w Polsce nie ma wielkiego zagrożenia kleszczowym zapaleniem mózgu, dlatego że nie badano płynu mózgowo-rdzeniowego osób, które chorowały na obecność tego wirusa, bo nie było gdzie. Tak? A od czasu, kiedy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ma na to pieniądze i laboratorium, liczba zachorowań się dwukrotnie zwiększyła.
Ale to zachęcacie do tego, żeby ludzie zdejmowali te kleszcze z krzaka, ładowali do worka i wysyłali pocztą, tak? Tak, tak. To ma wyglądać?
Znaczy, to jest tak, że najczęściej takie kleszcze to widzimy na swoich zwierzętach domowych, tak? Większość z Europy zgłoszeń to jest, że ktoś znalazł na swoim koniu albo krowie, albo było jedno, że widział, jak szedł po ścianie, jedno było z samochodu, jeszcze nie pamiętam, z którego kraju, było z psa. Więc widzimy coś dużego, dziwnego z kolorowymi nóżkami. No i właśnie, ładujemy do torebki strunowej albo do, nie wiem, pudełka po kremie. Wkładamy do zamrażarki. W międzyczasie robimy temu jeszcze zdjęcie i wysyłamy do Warszawy. I jak oni powiedzą, tak, proszę przysłać kleszcza, no to wtedy wyciągamy z tej zamrażarki, wkładamy ten woreczek w kopertę i wysyłamy.
Kolorowe nóżki?
Tak. Mają takie brązowo-żółte nóżki w paseczki, więc także dużo łatwiej je zobaczyć.
Czyli taki egzotyczny okaz w tym.
Tak, duży i kolorowy.
Nie wiem, czy się czuję do końca uspokojona. Kleszcz wędrowny ma przenosić wirusa krymsko-kongijskiej gorączki krwotocznej, która aktualnie nie zna żadnego leku. Czy jeszcze jakieś choroby wywołuje, których powinniśmy się bać? Czy naszą standardową, znaną dobrze boreliozę?
Jest wiele różnych chorób, które mogą przenosić kleszcze. Jest ich różnie, zależy od regionu, 30-40, więc zamiast bać się różnych obcych chorób, to najpierw pomyślmy o kleszczowym zapaleniu mózgu, o boreliozie i o tym, co nas z większym prawdopodobieństwem może spotkać.
Albo może pomyślmy o tym, jak temu zapobiec.
Tak, tak. No ale myślmy, chodzi mi o to, że myślmy o tym, że możemy na coś takiego zachorować, więc stosujmy profilaktykę. A profilaktyka ta standardowa uchroni nas i przed kleszczem pospolitym, i przed kleszczem wędrownym, i różnymi innymi owadami i pajęczakami, które mogą na nas pasożytować.
To jeszcze raz, jakie informacje w sieci musimy wklepać, żeby dowiedzieć się, dokąd mamy wysłać tego kleszcza?
narodowekleszczobranie.pl.
Wspaniale. Doktor Anna Wierzbicka z Uniwersytetu Przyrodniczego o kleszczach, których nie należy się może bardzo bać, tylko przed nimi chronić, tak jak tylko się da. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.